W chwili obecnej będziemy korzystać z wykładów z Pisma Świętego, któremu służy brat Franek Olejer. Brat jest proszony.
Drogo umiłowani Panu naszym, bracia i siostry, przyjaciele i sympatycy prawdy Bożej. Zdaję sobie sprawę, że nie ze wszystkimi może przywitałem się, uścisnąłem dłoń, dlatego też z tego miejsca to czynię. Pokój Wam. Na wstępie chciałem przekazać miłe uczucia bratniej miłości przez pozdrowienia. W środę bracia wyrazili życzenie, aby jeśli będę tutaj na konwencji, przesłać miłe uczucia, przesyłając tutaj, żeby braterstwo skorzystali z wielu was i błogosławieństw na tej uczcie duchowej. No, jestem zobowiązany jeszcze jedno pozdrowienie, ale tak patrzę, czy tego brata nie ma. Dzwonił brat Edward Malina, który czasowo przybywa w zakładzie karnym i prosił, aby braci tutaj na tej konwencji wszystkich serdecznie pozdrowić, co też czynię. Być może, że dojedzie, jeśli otrzymał przypustkę. Chciałbym w tej lekcji podzielić się pewnym rozważaniem. No mam pewien dylemat, taki dyskomfort może, bo brat Janek tak wspomniał, że to hasło Jezus Chrystus wczoraj, dziś, teraz i na wieki, że tylko będzie trzy wykłady. I tak siedziałem i tak myślę, jak to mówić, wykład, żeby nie mówić o Panu Jezusie, kiedy my jesteśmy Jego naśladowcami. I ja myślę, chciałbym taki temat, który może już rozpocząłem, za podstawę rozważania słowa, które zanotowane są w Ewangelii Jana, 14 rozdział, 1 i do 3 wersetu. Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzcie Boga i we mnie wierzcie. W domu Ojca mego wiele jest mieszkania. A jeśli nie, wżdybym wam powiedział. Idę, abym wam zgotował miejsce, a gdy odejdę, zgotuję wam miejsce, przyjdę za się, wezmę was do siebie, żebyście gdzie ja jest i wy byli. Ja myślę, że te końcowe słowa to są taką wspaniałą, jak gdyby nadzieją dla wszystkich chrześcijan, żebyśmy byli w przyszłości wraz z Chrystusem w Jego królestwie. Patrząc na ten zapis, jest to wspaniała nadzieja i myślę, że dla nas jak tej nadziei się uchwycić. Ktoś mógłby powiedzieć, bracie, na ten temat mówiłeś może nie cały tydzień temu, bo w niedzielę w ciemnoszyjach. Ale tam chciałem braterstwo wspomnieć, gdzie wspomniałem, to chciałem wskazać na ważność nauki odnośnie wtórego przyjścia, gdzie wskazywałem wersety, że wiele miejsc w Słowie Bożym jest napisane na ten temat i były ześrodkowane nadzieje pierwotnych chrześcijan, ponieważ w czasie wtórego przyjścia mieli ziścić się ich wszystkie nadzieje. Wspomniałem również i o tym, że jako naród izraelski nie przyjął naszego Pana i poniósł tego konsekwencje, czyli nie rozeznał tego czasu, że Pan jest obecny i poniósł tego konsekwencje. Ale wspomniałem również o tym, że jest bardzo rzeczą ważną dla wierzących rozeznać czas wtórej obecności. Wskazałem na takich pięć powody związanych z tym. Pierwsze, że jest to ostrzeżenie dla Kościoła. Znamy zapis z objawienia, ludu mój, wynić z Babilonu. Jest to ostrzeżenie. Mogę wyjść, bądź mogę pozostać. Nie będę rozwijał, bo ten temat był troszeczkę rozwijany. Po drugie, drugi powód, nadzieja dla Kościoła. W Ewangelii Łukasza, 21 rozdział, 25 wersetu, 28, gdy się to wszystko pocznie dziać, tam mówi, podnoście swe głowy, ponieważ zbliża się już odkupienie wasze. Tam jest słowo apolutros, to samo słowo użyte jest w liście do Rzymian, 8 rozdział, 23 werset, gdzie mówi, że wszystko stworzenie wespół wzdycha i wespół boleje, nie tylko i ono stworzenie, ale my, którzy mamy pierwiastki z ducha, oczekujemy odkupienia ciała naszego. Apolutros, oswobodzenia. Trzeci powód to, że w tym czasie będzie błogosławieństwo dla członków Kościoła. Zapis Ewangelii Mateusza, 12 rozdział, 36 werset, od 36 wersetu mówi, gdy Pan zapuka i otworzycie, to ja będę usługiwał. A jeśli Pan ma usługiwać, no to jest wielkie błogosławieństwo. Inne zagadnienie, w jaki sposób Pan może usługiwać. Czwarty powód rozeznania tego czasu, to teraz troszeczkę tutaj, to działalność, jaka jest działalność wierzących, członków Kościoła, żyjących w tym czasie, w czasie, w której obecności. I ta działalność jest tak ukazana przez przypowieść, którą określamy jako przypowieść o pszenicy i konkolu, że przychodzi czas na zbieranie, że w czasie, w której obecności, kiedy jest żniwiarz, to jest czas na zbieranie. Inna przypowieść jeszcze, która wskazuje, przypowieść znana o niewodzie, że przychodzi czas końca połowu, a następuje czas czego? Segregacji. Czyli pewien etap dobiega końca, rozpoczyna się drugi. I ostatni, który wspomniałem, dla nas, dla wierzących jest bardzo ważny, rozeznać czas, bo on jest związany ze szczególną próbą wierzących, żyjących w czasie wtórej obecności. I wydaje mi się, że tak mocno ta próba ukazana jest w przypowieści o 10 pannach. No, w czym była ta próba tam? A w oleju. Właśnie ta próba była szczególnie na punkcie oleju, bo brakowało oleju, lampy gasły. I jeszcze taka próba w szacie, w przypowieści o szacie weselnej, że człowiek wszedł, znalazł się, ale nie miał czego. Szaty weselnej, gdzie Pan mówi, przyjacielu, jak tutaj wszedłeś. Że nikt nie może wejść na wesele ze swoim usprawiedliwieniem, ze swoją szatą, ale musi mieć tą szatę, którą Pan daje. Żyjemy, braterstwo, w czasie, gdzie pojawiają się różne doświadczenia, próby na punkcie wiary. Dość często, czy Pan jest obecny, czy Pan ma przyjść. Wiara, we którą obecność charakteryzowała i myślę, że charakteryzuje nasz ruch badaczy Pisma Świętego. Lecz powstają pewnego rodzaju próby. Próba dość często może być na punkcie czasu, bo tu możemy mieć czasami rozbieżności. Na punkcie sposobu przyjścia naszego Pana, na punkcie celu też. Dość często wiele dyskusji też prowadzimy, czy wtóra obecność równa się czasowi tysiąclecia, czy też nie. Ja dzisiaj o tym nie chciałbym mówić, ale powstaje wiele wątpliwości. I nasuwałoby się pytanie, czy te wątpliwości są rzeczą dziwną, czy też nie. W czasie pierwszej obecności naszego Pana Jan udzielił chrztu naszemu Panu i wydał również o nim wielkie świadectwo. Kiedy czytamy w pierwszym rozdziale Ewangelii Jana, a 29 werset, to tak Jan mówi o Panu Jezusie. Nazajutrz ujrzał Jan Jezusa, idącego do siebie i rzekł: oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata. No nie grzechy, tylko grzech świata. A ujrzawszy, 36, a ujrzawszy Jezusa chodzącego, rzekł: oto Baranek Boży. Jak wspaniałe świadectwo wydał Jan Chrzciciel o naszym Panu. ale czas mija, niedużo czasu minęło i zapis podaje, że Jan miał później co? Pewnego rodzaju wątpliwości. Wątpliwości. I o tym mamy wspomniane w Ewangelii Mateusza, 11 rozdziale, a werset od drugiego wersetu. Powstały pewnego rodzaju wątpliwości. I Jan tam wyraził takie słowa, może przeczytamy. A Jan, usłyszawszy w więzieniu o uczynkach Chrystusa, posławszy dwóch uczniów swoich, rzekł mu: Tyż jest On, który miał przyjść, czy innego czekać mamy? Logiczne pytanie wydawałoby się Jana, czy jesteś Ty, czy innego czekać mamy? Wydał świadectwo. Wcześniej, kiedy chrząc Pana Jezusa, to wzbraniał się Go ochrzcić. Mówi, to przecież ja powinien być ochrzczony od Ciebie. A teraz mówi, czy jesteś Ty, czy innego czekać mamy? Znamy odpowiedź Pana Jezusa. Szedłszy, oznajmijcie Janowi, że ślepi widzą, chromi chodzą, trędowaci bywają oczyszczeni. Czyli były świadectwa działalności naszego Pana. Być może byśmy powiedzieli, gdybyśmy takie widzialne świadectwa dzisiaj otrzymali, to byśmy co? Uwierzyli. No ale braterstwo, Żydzi otrzymali takie świadectwa. I co? I nie uwierzyli. To jest zastanawiające się, że nie uwierzyli. I ja w dzisiejszym rozważaniu chciałbym zwrócić uwagę na sposób objawiania Syna Człowieczego. Nie na znaki, ale raczej na sposób objawiania Syna Człowieczego. W jaki sposób Syn Człowieczy będzie objawiany? I Pismo Święte na to patrzy z różnych stron. Ja bym też chciał w dzisiejszej lekcji z takich 5 punktów popatrzeć na objawienie naszego Pana. Dlaczego sposób, a nie znak? To rozważanie nazwałem, dlaczego nie sposób, a nie znak, w której obecności. Wydaje się nam, że łatwiej jest zrozumieć znak niż sposób. No chciałbym tutaj wspomnieć, że każdy znak może być czym? Sposobem przyjścia. Ale nie każdy sposób będzie zauważalnym znakiem. Do tego przyjdziemy, ja tylko wspomnę, że na przykład sposób niewidzialny. No tu już będzie problem ze znakiem. Dlatego to rozważanie określiłem, że jest sposób objawiania Syna Człowieczego. Sposób może być widzialny lub niewidzialny. Jeżeli mówimy o sposobie objawiania Syna Człowieczego, to wiemy, że chciałbym mówić i o widzialnym, i niewidzialnym tym sposobie, bo tak Pismo Święte mówi. No, dość często mamy problemy, ponieważ może i wielu chrześcijan spodziewa się przyjścia naszego Pana w sposób jaki? Widzialny. Czy są podstawy ku temu, że Pan Jezus miałby przyjść w sposób widzialny? Czy ich nie ma? No nie ma. No to ja spróbuję przeczytać. No już teraz jest lepiej. Jak ja powiedziałem, że przeczytam, to zaraz są. Są zapisy. Są zapisy. Ja nie myślę, że jest to dowodem, o którym zaraz wspomniemy. 26 rozdział Ewangelii Mateusza, a 63, 64 werset. Lecz Jezus milczał, a on, opowiadając najwyższy kapłan, rzekł mu: Poprzysięgam cię przez Boga żywego, abyś nam powiedział, jeśli tyś jest Chrystus, Syn Boży. Rzekł mu Jezus: Tyś powiedział. Wszakże powiadam wam, odtąd ujrzycie Syna Człowieczego, siedzącego po prawicy mocy Bożej, przychodzącego na obłokach niebieskich. To jak miał przyjść? Niewidzialnie. Zgadzam się. Ale miał przyjść na tym? Na obłoka. Chciałbym, braterstwo, jeszcze jeden werset No, brat, to założenie, jak założenie zrobimy, że niewidzialnie, to każdy werset będzie nam pasował, ale niewidzialnie. Ale zauważcie, braterstwo, że jak ktoś zrobi założenie, że ma przyjść widzialnie, to dla niego ten werset będzie poparciem na to, że przyjdzie czym? No widzialnie. Dlaczego wspominam? Może drugi raz to wspominam. Ponieważ miałem możliwość, okazję rozmawiać z ateistą i wyraźnie wspomniał, no, Franek, słuchaj. Ty wiesz, bardzo ważna jest rzecz, jaka w życiu zrobisz założenie. Jeżeli założenie zrobisz, że Bóg istnieje, będziesz tworzył dokumentację. A jeżeli zrobisz założenie, że Boga nie ma, to też będziesz tworzył dokumentację. I wydaje mi się, że my patrząc na głębię Słowa Bożego, ja nie mówię, mamy właściwe założenie, ale ktoś, kto zrobi założenie, że Pan ma przyjść w sposób, wielu chrześcijan robi założenie, że Pan ma przyjść w sposób jaki? Widzialny. To dla nich będzie to poparcie. No, bo jeszcze bardziej werset możemy przeczytać z objawienia. Pierwszy rozdział, 7 werset. Oto idzie z obłokami i ujrzy go wszelkie oko i ci, którzy go przebodli, i narzekać będą przed nim wszystkie pokolenia ziemi. Tak i amen. No, wskazuje na to, że dla tych, co myślą, że jest niewidzialnie, to Pan przyjdzie jak? Zakładają, że Pan przyjdzie w widzialny sposób, to ten werset będzie na co? Na poparcie. Ten werset będzie na poparcie. No, ale myślę, że to dość często mówimy, że Biblia jest takim mieczem obosiecznym. Przeczytajmy teraz inny werset. Z 14 rozdziału Ewangelii Jana, a werset od wersetu 16. A ja prosić będę Ojca o innego pocieszyciela. Da wam, aby z wami mieszkał na wieki, onego ducha prawdy, którego świat przyjąć nie może, bo go nie widzi ani nie zna, lecz wy go znacie, gdyż on mieszka w was, on mieszka i w was będzie. Nie zostawię was sierotami, przyjdę do was. Jeszcze maluczko, a świat mnie już więcej nie ogląda, lecz wy mnie oglądacie. Tam mówi, że wszystkie narody ujrzą, a tu Pan Jezus mówi, że świat mnie więcej nie ujrzy. Na pozór wyglądałyby co? Sprzeczności. Ja myślę, że to, co wspominaliśmy, że są pewne znaki, po których będzie można się przekonać, że Pan jest obecny. Że te wersety nie są z sobą sprzeczne, wręcz przeciwnie, one jak gdyby się uzupełniają, że będzie taki czas, że wszystkie narody rozeznają obecność naszego Pana. Lecz my dzisiaj możemy to widzieć oczyma naszej wiary. Bo mówi, bo wy mnie oglądacie, a świat mnie więcej już oglądał nie będzie. Chciałbym jeszcze jeden werset, który może takie sprzeczności wywoływać. Ostatniej księgi, z ostatniego rozdziału Ewangelii Mateusza, a werset 19 i 20. Idąc wtedy, nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, Ducha, Syna i Ducha Świętego, ucząc je przestrzegać wszystkiego, co wam przykazał. Oto ja z wami jestem po wszystkie dni aż do skończenia świata. Złego świata. No tam powinno być do skończenia wieku, czyli do skończenia, byśmy powiedzieli, wieku Ewangelii. A nie do skończenia, no, a czy nie będzie, to też będzie znak zapytania, ale ten werset mówi aż do skończenia wieku, aż do czasu, gdy wiek w Ewangelii osiągnie zamierzony przez Boga cel. A wiek Ewangelii jest na co? Na zgromadzenie i wybranie klejnotów. I jak dobiegnie ten cel, to to zakończy się. Gdybyśmy przyjęli, że będzie tak, w takiej formie z uczniami do końca świata, to jaki sens by był tego wersetu naszego tematowego, 14 rozdziału, że idę, abym wam co? Zgotował miejsce, a gdy zgotuję, przyjdę, zasię. Ja myślę, że to jest wspaniała nauka w tych dwóch wersetach naszego Pana i dla nas, szczególnie dla nas i wszystkich skierowana, były te słowa do uczni, do apostołów, że idąc wtedy nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w czyje imię? Ojca i Syna i Ducha Świętego. Żyjemy w takim okresie czasu, że wielu chrześcijan jak gdyby ten werset, o tym wersecie zapomniało, widzi innego rodzaju chrzty. Chciałbym, braterstwo, teraz, jak wspomniałem, że na sposób naszego Pana popatrzymy z trzech takich różnych punktów. No i pierwsze, to chciałbym zrobić takie założenie, bo tak jak ja wierzę, że Pan przyjdzie jako niewidzialna istota. No i chciałbym zrobić dokumentację, ale właściwie to na jednym zapisie z listu do Koryntian. Piętnasty rozdział, a od 44 wersetu. Mówi, jest ciało cielesne, jest też ciało duchowe. Tak ci też napisane, stał się pierwszy człowiek Adam w duszę żywą, ale pośredni Adam ducha ożywiającego. Wszakże nie jest pierwsze duchowne, ale cielesne, potem duchowne. Pierwszy człowiek w ziemi ziemski, który człowiek sam Pan z nieba. Jaki jest ziemski, tacy też są i ziemscy. Jaki jest niebieski, tacy też są i niebiescy. Jakoście nosili wyobrażenie ziemskiego, tak będziemy nosili wyobrażenie niebieskiego. To jedno powiadam, bracia, iż ciało i krew Królestwa Bożego nie może odziedziczyć. Jeżeli nie ma ciała i krwi, to jaka istota? Duchowa. Ja chciałbym tu się troszeczkę zatrzymać, braterstwo, bo myśmy to zboże taki troszeczkę zaczęli rozbierać i ten werset na wersecie, żebyśmy popatrzyli, 45. Tak jest napisane. Stał się pierwszy człowiek, Adam, w duszę żywą, ale pośredni Adam ducha ożywiającego. Pośredni Adam to kto? Pan Jezus. Ale w jakim czasie? No. No, ale czym uzasadnimy? Do tego zaraz przejdziemy. A który Adam stał się ducha ożywiającego? Dość często odnosimy, braterstwo, że pierwszy Adam to kto? Adam. Drugi? Sam Pan z nieba. Tu jest właśnie sam Pan z nieba. To do jakiego czasu? Moglibyśmy, powiemy, do pierwszej obecności naszego Pana. Ale tam był dostarczony, co? Zaspokojenie boskiej sprawiedliwości został dostarczony okup. Czyli równoważna cena. I ten pierwszy Adam, jakbyśmy powiedzieli, to co z nim się stało? Umarł. Pan Jezus umarł. Brat wcześniej wspomniał, że przerwana została nić na 3 dni. Umarł. Ale mówi, tutaj werset mówi, a drugi Adam jest ducha ożywiającego i to jest sam Pan z nieba. To znaczy, że drugi Adam da życie całemu rodzajowi ludzkiemu. Tu nie chodzi o samego Adama, ale chodzi o jego potomstwo. Adam dał życie potomstwu, lecz dał życie jakie? Grzeszne, niedoskonałe. Mówi, który Adam? Sam Pan z nieba. I on da życie całemu rodzajowi ludzkiemu. Ale co te wersety jeszcze potwierdzają? No, że po zmartwychwstaniu Pan Jezus otrzymał już boską naturę. Po zmartwychwstaniu nie ma nic ludzkiego już pod żadnym względem. Ludzka natura, doskonałe człowieczeństwo zostało złożone jako okup. Możemy wnosić, że gdyby przyszedł powtórnie jako człowiek, to co? Cofnąłby okup. Bo to zostało życie złożone. Przy swoim zmartwychwstaniu Pan otrzymał boską naturę, dlatego nie może już się objawić jako człowiek. Ale ktoś by powiedział, no bracie, dobrze mówisz, dlaczego nie? Ale Pan Jezus zmartwychwstał i co? Ukazywał się. No to jeżeli tam się ukazywał, czy później nie może się ukazać? A dlaczego nie? No, uczniom wiemy, że ukazywał się przez 40 dni. Mamy pewien cel tej ukazywania, prawda? Ale wiemy, że po 40 dniach jeszcze ukazał się komu? Dzieje apostolskie wspominają, że apostoł Paweł zobaczył. Zobaczył czy nie zobaczył? No, przeczytajmy z 9 rozdziału, a od 4 wersetu. A patrzy na ziemię, usłyszał głos do siebie mówiący: Saulu, Saulu, przedże mnie prześladujesz. Oj, bardzo ciekawe jest braterstwo. Czy Saul prześladował naszego Pana? Jego ciało. A to nasz Pan. Ale nie bezpośrednio Pana Jezusa. Jego ciało. Czemu mnie prześladujesz? Wtedy rzekł: Któż jest Panie? A on rzekł: Jam jest Jezus, którego ty prześladujesz. I mówi: Trudno tobie przeciw ościeniowi wierzgać. A Saul drżąc, bojąc się, rzekł: Panie, co chcesz, abym czynił? A Pan do niego: Wstań, wnieś do miasta, a tam ci powiedzą. A mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli, zdumieli się, gdy słysząc głos, a nikogo? Słyszeli głos, ale nikogo nie widzieli. I wstał Saul z ziemi, a otworzywszy oczy swoje, nikogo nie widział. Wtedy ująwszy go za rękę, prowadzili go do Damaszku. Dlaczego go ujęli za rękę i prowadzili do Damaszku? Bo nie widział. Taka było spotkanie z Panem. Po prostu, że ukazał tylko, poznał tylko rąbet chwały Pana Jezusa i co się stało? Stracił wzrok. I to nam, braterstwo, może dawać wiele do myślenia, że po tym okresie no już nie mógł nikt z ludzi widzieć. Ale ktoś by powiedział, no to dobrze, bracie. No ale po zmartwychwstaniu to jaki stan Pan Jezus otrzymał? No to co? Jeszcze cielesną. No co otrzymał po zmartwychwstaniu? No wygodniej by nam było powiedzieć duchową naturę, prawda? No ale utrzymał nieśmiertelność? Później brat mówi. No, ale jako zmartwychwstał i wyszedł jako zwycięzca, to zmartwychwstał do boskiej natury. Zmartwychwstał do boskiej natury. I brother, my możemy tam wnikać, bo może nas to nie przekonywać, ale chciałbym jeszcze jeden werset przeczytać, który będąc na Ukrainie, kiedyś bracia mi to zwrócili uwagę, z 10 rozdziału, 39 do 41 wersetu. Dzieje apostolskie, 10 rozdział, 39 werset czytam. A myśmy świadkami wszystkiego, co czynił w krainie judzkiej i w Jerozolimie, którego zabili, zawiesiwszy na drzewie. Tego Bóg zbudził dnia trzeciego i sprawił, żeby był objawiony. Kto sprawił, żeby był objawiony? Pan Bóg sprawił, żeby był objawiony. Pan Bóg zamierzył tych 40 dni, pomimo że Pan wyszedł jako zwycięzca. Zmartwychwstał do boskiej natury, ale Pan Bóg sprawił. I myślę, że z Panem Bogiem my dyskutować co? No nie możemy. Mówi sprawił. Bo wyraźnie dalej jeszcze mówi, nie wszystkiemu ludowi, że się objawi. Ale świadkom przedtem sporządzonym od Boga. Mówi nam, którzy z nim wcześniej przybywaliśmy. A więc Pan przyjdzie jako niewidzialna istota. Jako niewidzialna istota. O innym sposobie przyjścia chciałbym teraz wspomnieć, drugim, który jest zanotowany w Ewangelii Mateusza, 24 rozdział, a werset 42, od 42. Czujcież wtedy, ponieważ nie wiecie, o której godzinie Pan was przyjdzie. A to wiedzcie, że gdyby wiedział gospodarz, o której straży złodziej ma przyjść, wżdyby czuł i nie dałby podkopać domu swego. I teraz lekcja. Przetoż i wy bądźcie gotowi, bo o której się godzinie nie spodziewacie, Syn Człowieczy przyjdzie. Czyli Pan Jezus daje lekcję z czego? No, że Pan przyjdzie jak to? No, jako złodziej. Że przyjdzie jako złodziej. Ten werset dla wielu chrześcijan wierzących w literalne przyjście naszego Pana sprawia wiele kłopotu. Bo przyjdzie jako złodziej. No bo wielu, jeżeli literalnie, to wierzy się, że pewien moment i zauważy się naszego Pana. A ten werset mówi, że przyjdzie jako złodziej. Dlaczego to porównanie przyjścia do złodzieja? No, myślę, że tu pewnego rodzaju charakterystyka, że złodziej stara się być niewidzialny, niezauważalny, przychodzi o niespodziewanej, co zapis podaje, porze, bez hałasu, bez zewnętrznych oznak. Chociaż kiedy byśmy mówili o znakach, to będzie wielka manifestacja w której obecności, choćby ucisk, może inne rzeczy. Ale tutaj jest bardzo ważna rzecz, że mówi, że przychodzi jako złodziej. Jako złodziej. I to jako złodziej odnosi się, myślę, że nie do całej obecności naszego Pana, lecz do pierwszej fazy Jego obecności. Ale w pierwszej fazie Jego obecności będzie co? O. Co może być od razu w pierwszej fazie? O, chcielibyśmy ucisk od razu. Chcielibyśmy znaku. Rozliczenie się ze sługami, którym rozdał co? Talenty. Którym rozdał swoje dobra. Czyli to nie będzie zauważalne przez cały świat. Następnie dopiero później nastąpi manifestacja Jego obecności, czyli będą widoczne znaki. Pan przyjdzie jako złodziej. Nie odnosi się do samego faktu Jego przyjścia, lecz do czasu Jego obecności. Pan będzie obecnym, lecz niewidzialnym, a pracę swoją będzie wykonywał. Dla świata Pan przyjdzie jako złodziej. Ich całkowicie to zaskoczy. A my, jeśli nie będziemy, bo ten werset mówi, że czujcie, jeśli nie będziemy czuwać, to też to nas może co? Zaskoczyć. Świat w ogóle nie zauważył obecności naszej pańskiej. Nawet gdybyśmy chcieli o tym powiedzieć, to apostoł Piotr w swoim drugim liście mówi, że jako wszystko trwało od początku, tak trwa i trwać będzie. Że świat nie oczekuje pewnych zmian. Oczekuje zmian, ale nie to, że przyjdzie wspaniały król i obejmie władzę swoje królestwo. Myślę, że jest w tych wersetach wielka nauka dla wierzących. Bo pierwszy werset, gdyby patrzymy na 42 werset, mówi: czujcie wtedy, ponieważ nie wiecie. Że pierwszą rzeczą, żebyśmy umieli czuwać. Czujcie wtedy. Czuwanie oznacza umysłową trzeźwość, to znaczy mieć się na baczności przeciw napaściom ciała, świata i szatana. Mamy obserwować dowody wypełnienia się obietnic Bożych, znaki objawiające obecność Pana oraz obserwując wielkie zmiany i znaki czasów, które się dzieją. A myślę, braterstwo, że wiele się dzieje. O tym też mamy wspomniane w Ewangelii, w Objawieniu, 16 rozdziale, a 15 werset. Oto idę jako złodziej. Błogosławiony, który czuje. Błogosławiony, który czuwa. Ale oprócz tego, że czuwa, to mówi, i strzeże szat swoich, aby nie chodził nago i nie widziano sromoty jego. Błogosławiony, który czuwa i strzeże szat swoich. Szat, których dał mu Pan. I czuwanie ma dość bardzo duży związek, żeby rozeznać czas, którego przyjścia naszego Pana. Kiedy mówi o tym, że Pan przyjdzie jako złodziej, nasz przekład tutaj wspomina, a to wiedzcie, inne tłumaczenie, a rozumiejcie, czyli zrozumcie, co do was mówię. Zrozumcie. Ja mówię o tym złodzieju, ale wy zrozumcie, co ja do was mówię, że to będzie tak podobnie z moim przyjściem. Bądźcie gotowi, bądźcie w stanie serca i życia gotowym do powitania Pana. Na inny sposób, który chciałbym w następny sposób zwrócić uwagę, że Pan przyjdzie na obłoku. Tak jak wielu może uważa i zapis tak podaje, w 14 rozdziale Księgi Objawienia i 14 werset. I widziałem, a oto obłok biały, a na onym obłoku siedział podobny synowi człowieczemu, który miał na głowie swojej koronę złotą, a w ręce swojej ostry sierp. No, wspomnieliśmy, że nie może to być literalnie, ponieważ literalnie Pan przyjść nie może. Ale zapis tak podaje, że Pan przychodzi na obłoku, no ale pytanie się nasuwa, jak Pan odszedł? No, przeczytajmy ten zapis. Mówi, że został podniesiony w górę, obłok skrył. A uczniowie patrzą za nim. I co, widzą go? Obłok skrył. Nie widzą. I mówi, tak podobnie Pan przyjdzie na obłoku. Tak przyjdzie, jakoście go widzieli, idącego do nieba. Mówi, mężowie, przecież tak pilnie patrzycie. Mówi, tak jakście go widzieli, tak on też przyjdzie, jak widzieliście go idącego do nieba. A więc obłok zasłonił od oczy ich, ale oni pilnie patrzyli. Tak jego powrót nie będzie dostrzeżony, tylko może też zauważyć, czy tam wszyscy zauważyli to odejście? Tak tutaj może zauważyć tylko mała garstka, która będzie upatrywać jego obecności. Która będzie upatrywać jego obecności. Może widzieć jego obecność, ale tylko i wyłącznie oczyma wiary mogą zauważyć tą obecność naszego Pana. Świat, cały świat i letność kościoła laodycyjskiego nie rozezna obecności Syna Człowieczego. Lecz ten zapis podaje, że Pan przychodzi na obłoku z koroną i sierpem. Kiedy czytałem ten werset, zastanawiałem się nad tym, no jeśli ma koronę, to jako kto? Jako król. Urodził się też jako król, prawda? Ale ja tak się zastanawiałem nad tym wersetem, no korona i sierp. No dlaczego nie sceptrum, tak to się nazywa? Dlaczego nie buława jakaś tam czy coś, tylko sierp? Bo dalej mamy na uwadze to, że w pierwszej części Pan się zajmie czym? Żniwem, rozliczeniem, sierp. To wskazuje, że Pan przychodzi z autorytetem królewskiej władzy, lecz nie od razu błogosławić świat, lecz dokonać dzieła żniwa, prowadząc niewidzialną pracę jako główny żniwiarz pierwocin Ewangelii. I myślę, że oraz też prowadząc pracę zgromadzania żyjących świętych, aby przygotować ich do zabrania. Lecz chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na ten zapis, że Pan na obłoku biały. Jest określony jeszcze ten kolor tego obłoku, prawda? Biały. Czy może być inny kolor? No. Ciemny. No, ja chciałbym się posłużyć jednym zdarzeniem. który jest zapisany w drugiej księdze Mojżeszowej, a 14 rozdział, 19 werset. A rozszywszy się anioł Boży, który chodził przed obozem izraelskim, szedł poza ich. Ruszył się też słup obłokowy, który szedł przed nim i stanął poza nim. Czyli naród izraelski jak szedł, to był też i co? Obłok. Nie pisze, jaki ten obłok, ale był. Ale przeczytajmy następny. A przyszedłszy między obóz egipski i między obóz izraelski, był on obłok Egipcjanom ciemny, a Izraelczykom oświecający. Ten sam obłok. Dla jednych był obłokiem jakim? Jasnym. Zrozumieli coś z tego, ale dla drugich będzie to rzeczą niezrozumiałą, wręcz przeciwną, ciemną, niezadowalającą. Pan na obłoku białym, to znaczy, że obecność Pańska przyniesie z sobą błogosławieństwa, wielką dostępność do Słowa Bożego. Kiedy patrzymy na historię na wieku Ewangelii, to był czas, że dostępności do Słowa Bożego no nie było. No, były księgi przekute na łańcuchu, ale to byłaby inny temat. Następnie oczyszczenie z błędów średniowiecza, no tych różnych wierzeń, bo jeżeli te słowa, co wcześniej wspominaliśmy, ludu mój wyniósł z Babilonu, to znaczy, że następuje pewne oczyszczenie błędów, które zostały wprowadzone. No i która obecność niesie z sobą pewną odczuwalność w życiu codziennym, bo myślę, że żyjemy w takim czasie, dość często mówimy, w rozwoju techniki, no, że przepływ informacji. Ale zadajmy sobie pytanie, dlaczego tego nie było, co? Wcześniej. No, na czwarty już chciałbym sposób, który jest w Słowie Bożym wspomniany, który jak gdyby inaczej, ja tam wspomniałem, że przyjdzie jako złodziej, ciche niespostrzeżenie, to inny zapis mówi, że coś będzie, jak gdyby wyda pewien głos. Z pierwszego listu do Tesaloniczan, czwarty rozdział, a szesnasty werset. Gdy sam Pan z okrzykiem i głosem archanielskim i z trąbą Bożą stąpi z nieba, pomarli w Chrystusie powstaną najpierw. Patrząc na ten werset, to chciałem zwrócić szczególną uwagę na pierwsze słowo, że przyjdzie sam Pan. Dlaczego jest taki nacisk na to, na sam Pan? Przytoczymy za chwilę inne wersety, ale tu mówi, że Pan przyjdzie i mówi, coś dokona. A czego dokona? Przyjdzie z głosem archanielskim, trąbą Bożą i dokona pewnego dzieła, że umarli w Chrystusie powstaną najpierw. Gdy sam Pan pojawi się też i okrzyk. Ja mówiłem, że będzie to cicho, bo tak wskazuje. Teraz, kiedy patrzymy na ten sposób, to mówi, że przyjdzie okrzyk. Jeżeli jest okrzyk, co oznacza okrzyk? Radość, zadowolenie, prawda? No, nie zawsze może, bo czasami może być okrzyk niezadowolenia, też może być okrzyk, ale przyjmijmy. Okrzyk przedstawia jakąś publiczną wiadomość. Może być okrzyk zachęty i ta publiczna wiadomość, myślę o wtórnym powrocie, to nie jest dla całego świata, ale dla kogo? Czuwali, tak, modlili się i rozpoznali ten czas. Ja myślę, że pięknie jest obrazowane w przypowieści o 10 pannach. Zauważmy, że nie jest to, że kiedy panny były gdzieś tam w świecie, tylko mówi, że Królestwo Niebieskie jest podobne 10 pannach, czyli ma na myśli wierzących w wieku Ewangelii. Mówi, a o północy stał się okrzyk. Jaki okrzyk? Oto oblubieniec, wynijdźmy na spotkanie. wynijdźmy na spotkanie. No, gdybyśmy chcieli dalej analogię, to tam po drodze brakuje do tego spotkania, znowu brakuje oleju. Czyli ten okrzyk to nie jest dla całego świata ta manifestacja, ale szczególnie dla klasy panien. Z głosem archanielskim, no źródło podaje, że z głosem rozkazującego Pana oznacza użycie swojej mocy i objęcie władzy. A trąba Boża oznacza poselstwo Słowa Bożego o obecności Pańskiej i rychłym ustanowieniu Królestwa Bożego. To nie jest jeszcze dla całego świata. O rychłym ustanowieniu Królestwa. I Pan w tym czasie mówi, a pomarli w Chrystusie powstaną najpierw. Ale wspomniałem, że ten sposób, że Pan przyjdzie w pierwszej kolejności sam. Jeżeli w pierwszej kolejności sam, to są zapisy Słowa Bożego, że nie będzie sam. W Ewangelii Mateusza, 16 rozdział, 27 werset. Albowiem Syn Człowieczy przyjdzie w chwale Ojca z aniołami swymi i odda każdemu według uczynków ich. Tam czytaliśmy, że przyjdzie Pan sam. A tu przyjdzie ze swoimi aniołami i jeszcze z czym? W czym? Nie? Tutaj przyjdzie chwale Ojca. Ale przeczytajmy jeszcze jeden werset. Ewangelia Mateusza, 25 rozdział. A 31 werset mówi, a gdy przyjdzie Syn Człowieczy chwale swojej i wszyscy święci aniołowie z Nim, wtedy usiądziecie na stolicy chwały swojej. Tam mówi, że przyjdzie z aniołami swymi. A tu mówi, już podkreśla, że przyjdzie ze wszystkimi swymi aniołami i w chwale czyjej? No dlaczego to tak chwała swoja. I tutaj bardzo coś jeszcze bardzo ważnego jest, że usiądzie dopiero wtedy na stolicy. Że usiądzie na stolicy. Te wcześniejsze wersety nie mówiły. Kiedy mu było powiedziane, że sam przyjdzie, to nie mówi, że usiądzie na stolicy. Jeżeli wszyscy z aniołami swymi, to też jeszcze nie było, że na stolicy usiądzie. Dopiero, że na stolicy usiądzie, kiedy będą wszyscy aniołowie Jego. Czy jest różnica między tymi wersetami? Jest kolosalna różnica. Bo będzie kompletny. Ja chciałbym, braterstwo, jedno, bo to jest zbliżone, bo nie chciałbym tutaj, nie jest to moim rozważaniem, jaka jest różnica, ale jest ukazane, że będzie... Kiedy nie będzie, dopiero kiedy będzie kompletny Chrystus, głowa i ciało, to jest określone przez Słowo Boże, że będzie chwale czyjej? Swojej. Bo będzie to oblubienica. Będzie to tak, jak chwałą mężczyzny ma być żona. Ja mówię, ma być żona, bo dla Chrystusa jest Kościół. Dla głowy jest Jego ciało. Dla nas tak samo powinno być żona. Chciałbym tutaj jeszcze odczytać tak bardzo zbliżone do tego z 9 rozdziału zapis z Ewangelii Łukasza, a 26 werset mówi Łukasz, 9 rozdział, 26 werset. Albowiem kto by się ktokolwiek wstydził za mnie, za słowo moje, za takiego Syn Człowieczy wstydzić się będzie. Kto będzie się wstydził za mnie, za słowo moje, czyli za moją naukę, mówi, za takiego będzie się wstydził też Syn Człowieczy. I teraz mówi tak, gdy przyjdzie chwale swojej i ojcowskiej i świętych aniołów, czyli zespolona chwała, bo Pan Bóg jest twórcą całego planu Bożego, że nie można powiedzieć, że to przemija. Jest zespolona chwała całego Kościoła. Mówi ojcowskiej i świętymi aniołami. Ale mówi, jeśli ktoś będzie tutaj ktokolwiek wstydził się za mnie, bądź za moje słowo, to on się w tej chwale nigdy nie znajdzie. W tej chwale się nigdy nie znajdzie. Patrząc na te dzieła, to możemy, bo patrząc na te zapisy, to ktoś by powiedział, no to czy Słowo Boże mówi o trzech przyjściach, że sam przyjdzie, chwale Ojca i chwale swojej z aniołami, z wszystkimi aniołami. Jest jedno przyjście, tylko są fazy tego, tej działalności, tego przyjścia. I tu są te różne fazy. I na jeszcze jedno chciałbym wspomnieć, jeden zapis z innej strony, który jest wspomniany przy okresie Laodycei, trzeci rozdział, a 20 werset. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jakoby, jeśli by kto usłyszał głos mój, otworzył drzwi, w niej idę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Dziwne to jest, że do wielu okresów nigdzie tak nie było wspomniane, że stoję już u drzwi. Mówi, przyjdę rychło i uczynię coś. Ale mówi, tutaj stoję u drzwi. Czyli oznacza to, że co jestem? Że jestem już obecny. Stoję u drzwi. Inne tłumaczenie może tak. Spójrz, stoję u drzwi i pukam. Spójrz, stoję przed drzwiami i pukam. Dobrze słuchajcie, stoję przed drzwiami i pukam. Tutaj w naszym języku jest użyte kołatanie, czyli pukanie. Może będę się posługiwał tym kołataniem. Kołatanie oznacza, no braterska, jak ktoś puka, to co to oznacza? Kołacze. Kołacze, dobrze. Ale jak ktoś puka, to znaczy, że chce wejść. A co ja mogę zrobić wtedy? Otworzyć, ale czy muszę otworzyć? Nie. I co on pomyśli? Będzie stał? Odejdzie, na pewno odejdzie. A więc pukanie, kołatanie oznacza sygnalizowanie swojej obecności. Czy otworzy się, czy nie, ale pukanie się odbywa. Ten, który puka do drzwi, nie tylko daje znak swojej obecności, ale coś więcej. Uznaje wolne prawo przybywającego w domu do otworzenia drzwi lub nie. Czyli ma wolne prawo. Wolną wolę. Może otworzyć lub nie. Faktu nie zmieni tego. Jeśli jemu nie otworzę, to nie znaczy, że pana tam nie było. A jeśli mu otworzę, to mówi, że odniosę z tego błogosławieństwo. Mówi, jeśli jest upewniony, że został słyszany, a brak otwarcia oddala się od drzwi. Ja myślę, braterstwo, gdybyśmy popatrzyli na, że liczba członków Kościoła będzie ograniczona i na to, że po prostu ktoś mógłby być członkiem, a nie chce, to czyja to jest? Każdego osobista. Nie chce skorzystać z nadarzającej się sposobności. Chciałbym przytoczyć przy tej sposobności pewien werset z pieśni. Tam jest wspomniane, może odczytam, 5 rozdział, 2 werset. Ja śpię, ale serce moje czuje. I słyszę głos miłego mego, kołaczącego, mówiącego, otwórz mi, siostro moja, przyjaciółko moja, gołębico moja, uprzejma moja, albowiem głowa moja jest pełna rosy, a kędzierze moje kropli nocnej. Otwórz mi, moja przyjaciółka. Otworzyła ta przyjaciółka? Otworzyła. Otworzyła, tylko coś było? Za późno już było. Otworzyła miłemu, 6 werset. Otworzyła miłemu memu, ale miły mój już był odszedł i minął. Omdlała była na głos jego. Czyli co? Otworzyła za późno. Pan był, miała możliwość, oblubieniec był, ale mu w tym czasie co? Nie otworzyła. Kiedy się namyśliła, że jest warto otworzyć, a było już za późno. Tak braterstwo może być i w naszym wierzących życiu. Unikam jeszcze tego sformułowania o czasie, jakim żyjemy, ale w każdego wierzącym życiu. Że czasami możemy nie odpowiadać na pukanie do naszego serca. I możemy dużo utracić. Tego pukania dokonuje Pan. Moglibyśmy powiedzieć, no w jaki sposób? Za pośrednictwem wybranych sług. Oni mają słowem, może i drukiem, zwracać uwagę na wypełniające się proroctwa oraz różne przepowiednie okoliczności, które miały towarzyszyć w której obecności pańskiej. Pukanie nie jest do klasy lub grupy religijnej, lecz indywidualnie do każdego serca. Indywidualnie do każdego. Kto utworzy serce, Pan wejdzie i będzie z nim wieczerzał. Ubogaci znajomością prawdy na czasie, tak jak również ewangelista o tym wspominał, co cytowaliśmy ten werset z Ewangelii Łukasza, 12 rozdział od 36 i 37 werset. Czyli można odnieść wielkie korzyści, jeśli Pana wpuścimy do naszego serca. Wracając do tego tematowego wersetu, tą myśli przewodniej, że idę, abym wam zgotował miejsce. Gdy zgotuję miejsce, przyjdę za się, aby was zabrać. Jest to wspaniała nauka podana przez naszego Pana. Lecz Pan czegoś od nas też wymaga. Abyśmy się przygotowali do spotkania z Nim. Abyśmy byli czujni i gotowi. I myślę, że takie społeczności jak dzisiejsza i wiele innych, ono nas przygotowuje do tego, żebyśmy się znaleźli z naszym Panem w Jego wspaniałym Królestwie. Tego braterstwu życzę, jak i sam gorąco pragnę.